Tak jest tytuł naszego dzisiejszego rozważania. Rozterki sług Słowa Bożego. Zacznijmy od pytania, dlaczego potrzebujemy uczyć się Słowa Bożego? Dlaczego potrzebujemy je rozważać, poznawać? Oczywiście odpowiedzią pierwszą i podstawową jest to, że potrzebujemy tego Słowa Bożego dla siebie samych, aby stosować je w swoim życiu dla własnego dobra, dla własnego zbawienia. Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. I dlatego potrzebujemy dobrze znać Słowo Boże, żeby znać drogę zbawienia, żeby poznawać lepiej Pana. Ale jest też inny poziom potrzeby poznawania Słowa Bożego, studiowania, mianowicie po to, żeby innym wskazać na konieczność stosowania Słowa Bożego. Bo czasem ludzie, z którymi się spotykamy, w ogóle nie znają Słowa Bożego albo w ogóle nie rozumieją tego Słowa i pytają. I jeśli my też nie będziemy wiedzieli, no to jest lipa. A tak możemy usłużyć. Do Pana Jezusa kiedyś ktoś przyszedł i mówił, jakie przykazanie jest najważniejsze. Jakby Pan Jezus rozłożył ręce, powiedział, a ja nie wiem, bo ja nie czytałem. To by było źle, to nie? Co mam robić, aby być zbawionym? Jakiś inny człowiek zapytał Jezusa. I Jezus odpowiedział, co trzeba robić. Więc potrzebujemy poznawać Słowo Boże także ze względu na to, żeby innym usłużyć, żeby im powiedzieć, wskazać drogę. Jest jeszcze inny poziom potrzeby poznania Słowa Bożego, mianowicie, aby zrozumieć, jak swoim zachowaniem możemy wpływać na atmosferę stosowania Słowa Bożego przez innych, przez inne siostry i innych braci. Ja 2 tygodnie temu, gdy byłem w Łodzi, rozważałem z tamtym zborem takie zagadnienie, jak możemy, jako członkowie zboru możemy wpływać na atmosferę służby swoich przywódców, kaznodziejów, pastorów, starszych zboru, jak nasze zachowanie może na to wpływać. Taki tekst z Hebrajczyków 13:17, który zazwyczaj odbieramy jako wskazówkę dla tychże przewodników, że oni powinni z radością swoją służbę sprawować. Tam spróbowaliśmy na to spojrzeć jako na wskazówkę dla zboru, że mają coś do zrobienia, żeby tym przewodnikom ich dobrze się służyło. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo nie wyszłoby wam to na korzyść. No właśnie, i chodzi o to, żeby też bracia i siostry pomyśleli, że to, czy ich przywódcy się uśmiechną, że im się zrobi milej, to też od nich zależy. I chciałem, żebyśmy dzisiaj właśnie trochę się zastanowili. Nie jest to może typowe rozważanie, ale właśnie ono jest w tej kategorii, z tego trzeciego poziomu. Jak możemy lepiej rozumieć to, co przeżywają słudzy Słowa Bożego? Nie jestem nowicjuszem w zwiastowaniu Słowa Bożego, więc troszeczkę różnych emocji i przeżyć miałem i trochę dzisiaj sobie tak uleję. A wy to mam nadzieję, że zniesiecie. Bo chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali nie o kaznodziejach, którzy zabiegają o to, żeby podobać się ludziom, bo tacy też są. Ale apostoł Paweł napisał, że jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy nie, aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serce. Więc o takich ludziach, będziemy mówić, którzy nie dbają o to, żeby się podobać ludziom. Nie będziemy też mówić dzisiaj o handlarzach Słowa Bożego, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Nie mówimy teraz o tych, żeby wziąć udział w ich nauczaniu, trzeba bilet zapłacić, trzeba jakiś tam wykupić miejscówkę, albo koniecznie złożyć ofiarę, bo inaczej to w ogóle się nie dostaniesz. Nawet jak w internecie chciałbyś ich posłuchać, to trzeba tam się jakoś zalogować, coś zapłacić. To nie o takich mówimy. Nie mówimy też o mówcach motywacyjnych, niedbających o prawdę Ewangelii. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. O takich pustych gadułach też dzisiaj nie będziemy mówili. Nie będziemy mówili też o wichrzycielach, których też pełno jest w środowiskach chrześcijańskich. Pisał o nich apostoł Paweł w liście do Rzymian w 16 rozdziale, a proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Są tacy, którzy jak się gdzieś tam odezwał, to zawsze po to, żeby skłócić, żeby wykazać innych ich błędy, żeby ich skrytykować. Nie będziemy też mówić o mówcach, którzy mają na celu pozyskanie sobie zwolenników, bo tacy też gdzieś ciągle mogą wyrodzić. Nawet jak apostoł Paweł powiedział do starszych w Efezie, nawet w tak porządnym zborze jak efeski, tacy się mogli wyrodzić. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, które nie będą oszczędzać stada. Również pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Są tacy, którzy mają na celu zyskać sobie zwolenników przez to, co mówią, jak się zachowują, jak działają, ale my o takich dzisiaj nie będziemy mówili. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o sługach Słowa Bożego, o prawdziwych sługach Słowa Bożego. I weźmiemy dwa fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy z proroka Jeremiasza z 13 rozdziału, a drugi będzie z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału. A celem naszym jest to, żeby wczuć się w położenie tych, którzy stają przed ludźmi w różnych sytuacjach i głoszą im prawdę Słowa Bożego. Spróbujemy. Zechcecie się wczuć w położenie tych, którzy głoszą Słowo Boże dzisiaj? Bardzo bym was o to prosił. Jeremiasza 13 rozdział. Słuchajcie uważnie, nie wynoście się, gdyż to Pan przemawia. Oddajcie Panu, waszemu Bogu chwałę, zanim ześle ciemność, zanim wasze nogi zaczną potykać się na zapadających mroku górach. Bo inaczej, gdy będziecie wyczekiwać światła, On zamieni je w cienie śmierci i okryje je gęstą chmurą. Jeśli tego nie usłuchacie, w ukryciu płakać będę z powodu waszej pychy. Z moich oczu popłyną gorzkie łzy nad tym, że stado Pana pójdzie do niewoli. Oto Jeremiasz, sługa Słowa Bożego. zwraca się do ludu i ubolewa, że lud Boży nie przejmuje się tym, co Bóg do niego mówi. Ubolewa, że stado Pana pójdzie do niewoli. On to czuje, on to wie, on to przeżywa. Ludzie słuchają, ale się specjalnie nie przejmują. Ach, jak ktoś zna trochę historię służby Jeremiasza, to wie, jak było faktycznie. I drugi fragment. Łukasza 19 rozdział. Gdy się przybliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim i powiedział: o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed tobą. Bo to nadejdą dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u ciebie. Pan nasz Jezus płakał nad miastem, nad Jerozolimą. Tak. Już wcześniej powiedział: Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak kwoka swe pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. I gdy zobaczył, gdy przybył, spojrzał na to miasto i zapłakał. Bo tak chciał ich zbawienia, tak chciał ich ratunku. Ale oni nie chcieli. Więc zarówno Jeremiasz, jak i nasz Pan Jezus Chrystus doświadczyli przykrości polegającej na braku właściwej reakcji na poselstwo Boże, które przekazywali. Zgoda? Tak to widzimy? Tak to postrzegamy? Przecież nie płakał o tak sobie, bo figi nie zakwitły. Czy coś tam, tylko płakał, bo ludzie byli oporni, nie przejmowali się. Więc i prorok Jeremiasz, i cała masa innych proroków, a nade wszystko nasz Pan, który przyszedł do swoich, a swojego nie przyjęli, oni mieli te przeżycia, te rozterki, z którymi tę służbę swoją sprawowali. I chciałem, żebyśmy dzisiaj trochę pomyśleli nie o sobie samych, bo o sobie to nam się samo narzuca, ale żebyśmy spróbowali pomyśleć o tych, którzy nam głoszą Słowo Boże. Dobrze? Może jak będziemy bardziej empatyczni, to może więcej braci będzie chciało stanąć tutaj i głosić. Może Pan powoła nowych proroków, jak zobaczy, że są tutaj w zborze ludzie, którzy chłoną Słowo Boże i przejmują się tym Słowem. Z czym muszą się mierzyć dzisiejsi słudzy Słowa Bożego? Po pierwsze z tym, że ich wierne nauczanie Słowa Bożego jest zagłuszane i wypierane przez nachalną aktywność kontrowersyjnych nauczycieli. Jest dzisiaj czas, że wielu bardzo głośno, aktywnie przemawia i ściąga uwagę do siebie, tak jak to jest na przykład z wiadomościami. Dobra wiadomość dzisiaj to jest żadna wiadomość, no nie? Zła wiadomość to jest wiadomość. Tam, gdzie jest sensacja, tam, gdzie jest, gdzie krew się leje, gdzie różne intrygi i tak dalej, to pociąga ludzi. Ale dobra wiadomość typu, że brat Andrzej zajął się, powiedzmy, i teraz nowym pieskiem się będzie opiekował i tak dalej. No to jest taka wiadomość, no może jeszcze kto lubi psy, to jest jakaś wiadomość, żeby, ale jakby wziął tego psa na sznurek do samochodu i pojechał z nim 40 na godzinę, to by była informacja, no nie? Sensacja. Taki jest świat, tak. Jest taki problem w sferze duchowej, w sferze posługi duchowej, że właśnie te kontrowersyjne, te powiedziałbym nawet karygodne zachowania i głoszenia przyciągają uwagę, odciągają uwagę od ludzi, którzy głoszą prawdę Słowa Bożego. A pospolitej pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. Rozminęli się oni z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych. Ich nauka będzie się szerzyć jak gangrena. Jak się szerzy gangrena? Gangrena, inaczej zgorzel gazowa, to bardzo ciężka, zakaźna choroba, która może doprowadzić do rozległej martwicy wymagającej amputacji kończyny. Początkowe objawy mogą nie wzbudzać niepokoju, ponieważ są skąpe, a do tego mało charakterystyczne. W miejscu zranienia pojawia się obrzęk i miejscowa tkliwość, następnie silny ból. Wraz z rozwojem choroby dochodzi do zakrzepów drobnych naczyń krwionośnych, martwicy tkanek i bordowo-fioletowych przebarwień. Dodatkowo przy ucisku wyczuwalne są podskórne trzeszczenia pęcherzyków produkowanych przez bakterie. Z czasem pojawiają się również objawy takie jak krwista biegunka, gorączka, wymioty i bóle brzucha. Wtedy choroba postępuje już bardzo szybko. W ciągu 12 godzin od pojawienia się tych objawów może doprowadzić do zgonu. Tak się szerzy gangrena. Ciekawie, że się nie szerzy w ten sposób, że grupowo wszyscy zapadają na gangrenę. Tylko jak się dostanie do pojedynczych ludzi, to w tych osobach ona się tak szerzy. Tak bardzo niebezpiecznie się szerzy. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Tak prędko ta gangrena dostała się do serc poszczególnych osób tam w zborach Galacji. Apostoł Paweł był przejęty tym, a fałszywa nauka odprowadziła tych ludzi, doprowadziła ich do śmierci duchowej. Wypadliście z łaski, napisał do nich apostoł Paweł. Tak właśnie się stało. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił? Was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumnie jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. No tak, przyszli ludzie tą gangreną zarazili wierzących w Galacji. Mieli zbawienie, mieli łaskę Bożą, ale się dali zarazić. Takimi mieli się stać też starsi ze zboru w Efezie. Już żeśmy to wspomnieli. Również pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć uczniów za sobą. Więc słudzy Słowa Bożego dzisiaj mierzą się z tym, zmagają się z tym, że ich wierne zwiastowanie Słowa Bożego jest odsuwane na bok, jest marginalizowane, ponieważ jest wielu tych fałszywych nauczycieli, którzy szturmują lud Boży swoimi naukami, swoim zachowaniem nawet, już nie tylko tym, co mówią. I doprowadzają lud Boży do odstępstwa, czasem nieświadomie, a potem jak im się już coś spodoba, to już nawet celowo nie chcą słuchać zdrowej nauki, a chcą słuchać właśnie takiej. Po drugie, jako wierni słudzy słowa, tacy bracia zostają opuszczeni i osamotnieni. I ma to miejsce zwłaszcza w chwilach trudnych. Marka 14, 27, wtedy Jezus powiedział: wszyscy się ode mnie odwrócicie, gdyż napisano: uderzę pasterza i rozproszą się owce. Chwila trudna, niebezpieczna jakaś. I poszli, wszyscy poszli, zostawili Pana. Apostoł Paweł, 2 Tymoteusza 4,16. W mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Ale Pan stał przy mnie, On mnie wzmocnił. Sługa Słowa Bożego, wierny sługa, został opuszczony, został sam. Wydawało się, że kto taki jak apostoł Paweł, to przy nim powinni być zawsze ludzie. Ale nikogo nie było. On był w więzieniu. No, bo to się można było narazić, odwiedzać Pawła. A to było trochę niebezpieczne, a może całkiem niebezpieczne. Więc z czymś takim się mierzą słudzy Słowa Bożego i dzisiaj. Po trzecie, mierzą się też z tym, że nie widzą efektów swojej posługi. Doświadczał tego sam Pan Jezus. To jasno powiedzmy, wystarczy otworzyć Ewangelię Marka i czytamy 4,13 i rzekł im: nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc rozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Toż to byli Jego uczniowie, On ich już uczył, a oni ani w ząb. Następne. W tym samym rozdziale. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? To tam na tym jeziorze. Gdzie wasza wiara? Ludzie. Marka 7,18 rzekł im: tak więc i wy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać? Nie rozumiecie tej prawdy duchowej jeszcze? Jeszcze 8, 17 werset. Czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy rozdzieliłem te 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? 12 odpowiedzieli. A gdy te 7 chlebów dla 4000, ile koszy pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli: 7. Zapytał więc: jeszcze nie rozumiecie? No, więc Pan przechodził tego rodzaju doświadczenie. Było mu przykro. Przecież to jest wielka przykrość dla nauczyciela, gdy miesiącami trudzi się nad uczniem, a on nadal ani w ząb, nic nie rozumie. I to jest przykre bardzo. Podobnie czuje się duszpasterz i kaznodzieja, gdy nie widzi żadnych postępów w wierze pośród wierzących, gdy członkowie zboru wciąż myślą w sposób cielesny, gdy widzi, że wciąż boją się śmierci, chociaż głosił już tyle razy, że się nie należy bać śmierci, że należy raczej wyglądać nieba i na myśl, że mogę pójść do nieba za tydzień czy za miesiąc, to powinno na twarzy się błysk pojawić wokół i radość, że już odchodzę, że idę do domu, a kaznodzieja patrzy, jak któryś zachorował, to jest po prostu dygawka. Co tu teraz? Ojojojojoj, co tu teraz będzie? Gdy słyszy, jak modlą się, jakby wcale nie słuchali kazania. Kazanie było o tym, a oni zupełnie o czymś innym. Takie rozterki ma dzisiaj kaznodzieja Słowa Bożego. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad. Takie miał rozterki autor listu do Hebrajczyków. Już powinni to rozumieć, a oni ani w ząb. Po czwarte, czego doświadczają słudzy Słowa Bożego dzisiaj? Doświadczają przykrości, widząc, jak łatwo lud Boży daje się oczarowywać. Podkreślam słowo oczarowywać. Dają się pociągnąć, fascynują się czymś, co jest z kategorii bardziej czarów niż prawdy Słowa Bożego. Bo gdy przychodzi ktoś inny, napisał zasmucony apostoł Paweł do zboru w Koryncie, gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas znosicie to z łatwością. Otóż uważam, że w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Abyśmy się troszkę bardziej wgryźli w historię, że po prostu apostoł Paweł, założyciel tego zboru, oddany służbie, wiele tam czasu poświęcił temu zborowi, został tak potraktowany przez ten zbór, że zaczęli mu odmawiać w ogóle prawa do apostolstwa. Zaczęli źle o nim mówić, bo przyszli jacyś arcyapostołowie, którzy ujęli swoją postawą, sposobem mówienia, może jakieś cuda zrobili. I apostoł Paweł poszedł w niełaskę. Tak, i dzisiaj też prawdziwi słudzy Słowa Bożego doznają przykrości, kiedy właśnie lud Boży biegnie gdzieś tam za jednym, za drugim, na jakąś konferencję, płaci pieniądze, biegnie tam gdzieś, a swoich wiernych kaznodziejów Słowa Bożego nie ma czasu posłuchać. Co jeszcze przeżywają dzisiejsi słudzy Słowa Bożego? Otóż tracą poczucie wartości swojej posługi, gdy nikt ze zboru jej nigdzie nie poleca. Jest taka zasada, nie chwali cię ktoś inny, a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi. Tak naucza Słowo Boże, że jeżeli coś jest wartościowe w oczach ludu Bożego, to ten lud Boży powinien to pochwalić, powinien to zauważyć. Nie, że ten sam kaznodzieja ma się chwalić i się prezentować, tylko inni mogliby i powinni byliby go pochwalić, albowiem, jak czytamy, nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. Czytamy w 2 Koryntian 10:18. I apostoł Paweł tam dawał im do wiwatu za to, że tam się nikt nie odezwał w tym Koryncie, żeby obronić apostoła Pawła. I on sam w końcu musiał dwa rozdziały aż prawie napisać, żeby pokazać im, że on wcale nie jest gorszy od tych arcyapostołów. Ale to Pan by chciał posłużyć się tym zborem, który by miał to docenić, tę służbę apostoła Pawła. Więc to jest też ból dzisiejszych prawdziwych sług Słowa Bożego, że ich specjalnie inni nie polecają. Polecają tego, tamtego, oj, 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 a tam choćby dla samej sensacji, żeby sobie pooglądali, popatrzyli, posłuchali. Ale takiego zwykłego kaznodzieje, który się trzyma Biblii i który tak mówi, że połowa śpi w czasie jego przemówienia, no to gdzie tam go polecać, nie? To nie ma co go polecać. Ale pomyślmy, jak się czuje matka i żona, przy której jej domownicy ciągle wychwalają potrawy przyrządzane przez sąsiadkę, a ona gotuje tym domownikom codziennie pożywienie, posiłki rozmaite. Oni jedzą, ale wychwalają sąsiadkę, że tam kiedyś oni byli, jak pole smaczne było, czy tam takie kolorowe. No to przykro byłoby dla tej matki, czy tej żony, jakby tak ciągle słyszała, że ktoś wychwala jedzenie innej. I to jest coś z tego, cudze chwalicie, swego nie znacie, jest takie powiedzenie. Coś z tego przeżywają bracia, którzy w zborze posługują Słowem Bożym na co dzień dla zboru, dla lokalnej wspólnoty. I chciałbym przy tej okazji zapytać, jak często polecasz innym do poczytania nasz miesięcznik zborowy albo kazanie z naszego zboru? Czy masz to, że tak, żeby komuś polecić, żeby komuś zaproponować? Jak często zapraszasz znajomych na nabożeństwo do własnego zboru? Bo zapraszasz, jak jakiś koncert, jakieś tam wydarzenie, jakiś tam przyjeżdża taki do miasta, taki czy siaki, ale jak często swój własny zbór polecasz? Swoje własne gniazdo, w którym zdaje się, że żyjesz, że twierdzisz, że ma dla ciebie wartość. Więc z tym się mierzą dzisiejsi bracia, którzy starają się głosić prawdę Słowa Bożego. Mierzą się z tym też, że są lekceważeni, pomijani, krytykowani, a nawet prześladowani. Na przykład apostoł Jan, czytamy w Objawieniu 1,9, Jan, wasz brat, współuczestnik w ucisku, w królestwie oraz w cierpliwym trwaniu w Jezusie. Byłem na wyspie zwanej Patmos, zesłany z powodu Słowa Bożego oraz świadectwa o Jezusie. Był wierny w ucisku, w królestwie, cierpliwy w trwaniu przy Jezusie. Nie poleciał za tym czy za tamtym, za tą modą nie poleciał, ale to go kosztowało, że został zesłany na wyspę Patmos. Tak, taki był jego los. Chciałem powiedzieć, że dni swobodnego głoszenia zdrowej nauki zawsze są policzone. One nigdy nie będą trwały bez przeszkód, nie będą trwały w nieskończoność. Przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę. Czytamy 2 Tymoteusza 4,3. Przestaną tolerować zdrową naukę. Ci, którzy tak dużo krzyczą o tolerancji, żądają, żeby ich tolerować. Oni przestaną tolerować zdrową naukę. Jeszcze dzisiaj możemy głosić, ale nie wiem jak długo. I jak długo prawdziwi słudzy Słowa Bożego będą mogli głosić to bez większych reperkusji. Zdaje się, że te reperkusje są już za winklem, że już niedługo nadejdą. I prawdziwi słudzy Słowa Bożego staną przed alternatywą: dostosowujesz się do ludzkich oczekiwań albo wypadasz z gry. Ty jednak, czytamy, znoś niedolę, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełnij swoją służbę. Tak wezwał apostoł Paweł Tymoteusza. Macierz, dosyć? No już czuję, że już dosyć tych wypominek. Ale to nie są wypominki, to jest próba uświadomienia nam, że mamy pewną też odpowiedzialność za to, jak bracia, którzy głoszą nam Słowo Boże, będą się czuli pomiędzy nami. Jak ta służba, jak ona będzie przyjmowana. Powróćmy na chwilę do Jeremiasza. Jeremiasz w 20 rozdziale, to czytamy, tak się zwrócił do Boga. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać, gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. To jest los prawdziwego sługi Słowa Bożego. Jest powołany, podjął się, widzi, że nie chcą słuchać, że lekceważą, że śpią w czasie kazania, że się nie przejmują wcale, że jak się zachowywali, tak dalej się zachowują. I sobie myśli, dam sobie spokój z tym. Dam sobie już z tym spokój. Ale nie może. Nie może, bo to pali go w środku, bo ma powołanie, żeby głosić dalej. Prawdziwi słudzy Słowa Bożego mają zadanie podobne do roli proroka Ezechiela. Synu człowieczy, powiedział do niego Bóg, posyłam cię do synów Izraela, do zbuntowanego narodu. Zarówno oni, jak i ich ojcowie zbuntowali się przeciwko mnie. Odstąpili ode mnie i trwają w swym uporze aż po dziś dzień. Posyłam cię do potomków w hardej twarzy i upartym sercu. Do takich właśnie ja cię posyłam, a ty mów. Tak mówi Wszechmocny Pan. A oni czy zechcą słuchać, czy nie, ponieważ to zbuntowany ród, poznają, że prorok był pośród nich. Co do ciebie, synu człowieczy, to nie bój się ich ani ich słów, chociaż otoczony jesteś cierniami i ostami i przebywasz wśród skorpionów, które potrafią ukąsić. Ach, jak zaboli. Nie bój się ich docinków i nie drżyj na ich widok, ponieważ to zbuntowany dom. Przekazuj im moje słowa, czy zechcą słuchać, czy nie, ponieważ są zbuntowani. O, taki może być lud Boży? Taki może być zbór? No chyba nie. Pan Jezus powiedział kiedyś, a jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. I tak też postępują prawdziwi słudzy Słowa Bożego. Chociaż ich to boli, chociaż mają swoje rozterki, chociaż jest im ciężko, jak widzą, jak lud Boży reaguje na ich służbę. Ale oni nie przyszli sądzić świata. Oni nie są po to, żeby sądzić zbór. Oni są po to, żeby zbawić, żeby głosić drogę zbawienia. I módlmy się o naszych sług Słowa Bożego, bracia i siostry. Pomyślmy o tym, jak możemy wpływać na atmosferę ich posługi, jak być dla nich wsparciem, żeby mieli trochę mniej rozterek. Jeśli mają, a będą je mieć, to niechby je mieli ze strony świata, a nie ze strony zboru, ze strony braci i sióstr. Przyłóżmy się do tego, a teraz chwilę poświęćmy na modlitwę.